takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, kłaniam się nisko. No to otwieramy szampany i zapalamy świeczki na torcie. Nadszedł historyczny moment. Dziś setny odcinek podcastu. Dziękuję słuchaczom, gościom, patronom i wszystkim, którzy dobrze życzą temu projektowi. Jesteście ze mną już kilka lat. Wszystkie dotychczasowe odcinki możecie słuchać na Spotify i YouTube. Zapraszam tradycyjnie do lajkowania i zaglądania na stronę facebookową Jak nie zwiedzać świata. Patronem dzisiejszego odcinka jest Daniel Kałuża, założyciel adventuro.pl, podróżnik, który odwiedził 115 krajów i przez 3 lata mieszkał w Japonii, zgłębiając jej kulturę od środka. Jego wyprawy to coś więcej niż zwykła podróż. To szansa na poznanie Japonii od strony, którą większość turystów nigdy nie zobaczy. Zapraszamy maksymalnie 8-osobowe grupy. Jeśli chcecie doświadczyć czegoś naprawdę wyjątkowego, sprawdźcie ofertę na adventuro.pl i podążajcie za Danielem na Facebooku i Instagramie opowiadaniel. Dla słuchaczy podcastu 300 zł zniżki. Patronem jest też Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Jak przystało na jubileuszowy odcinek, jest ze mną wyjątkowy gość. Polski podróżnik specjalizujący się w wyprawach ekstremalnych, dziennikarz, fotograf i przewodnik. Jako pierwszy człowiek w historii przeszedł samotnie i bez wsparcia z zewnątrz mongolską część pustyni Gobi. Zdobył samotnie biegun południowy, ma na swoim koncie samotny rowerowy przejazd najtrudniejszą drogą wytyczoną na ziemi, Canning Stock Route w Australii Zachodniej, przeszedł Grenlandię z zachodu na wschód. Jako pierwszy i jedyny Polak zdobył Mount Everest z poziomu morza. Od tych wyczynów może się zakręcić w głowie Mateusz Waligura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cieszę się bardzo, że jesteś dziś w studiu podcastu Jak nie zwiedzać świata, tym bardziej, że zaledwie kilka dni temu wróciłeś z kolejnej niesamowitej wyprawy. Po raz drugi zdobyłeś pustynię Gobi, tym razem stałeś się pierwszym człowiekiem, który na rowerze przejechał samotnie mongolską część pustyni. I w tym odcinku porozmawiamy sobie właśnie o tej wyprawie. To będzie opowieść o niezwykłej wytrzymałości, determinacji i niezłomności ducha, którą się wykazałeś. Ja mam wrażenie, że każda twoja wyprawa kieruje się mottem: granice są tylko w naszych głowach.
Nie wiem, czy każda, bo ja nie myślę o nich na etapie planowania, aby tak było, ale rzeczywiście w przypadku tej zimowej wyprawy przez Gobi rowerem, no wiedziałem, że jeśli się powiedzie, a szanse na to były raczej niewielkie, to wiedziałem, że tę poprzeczkę zawieszę już naprawdę wysoko. Ja też w 2014 roku byłem na szlaku, o którym powiedziałeś, na Canning Stock Route w Australii Zachodniej, na szlaku, który uchodzi za najtrudniejszą drogę wytyczoną na ziemi. I rzeczywiście dla mnie to była najtrudniejsza wyprawa, jakiej musiałem stawić czoła. To była wyprawa w ekstremalnie wysokich temperaturach. Pamiętam, że w południe słońce potrafiło dopiekać tak mocno, że temperatura w cieniu osiągała plus 49 stopni Celsjusza. I chyba już jestem taką osobą, która trochę dąży do tych biegunów życiowych, wyprawowych, do tych ekstremów, do tych skrajności. Mając za sobą tę wyprawę na pustynie niezwykle gorące, bo Canning Stock Route prowadzi przez 4 pustynie: wielką, piaszczystą, małą, piaszczystą, pustynię Gibsona i Tanami. Teraz chciałem spróbować czegoś innego i będąc wyposażony w te wszystkie doświadczenia, które zdobyłem na Antarktydzie, na Grenlandii, wiedziałem, że mogę podjąć taką próbę, aby zmierzyć się z Gobi zimą.
No ale pustynia Gobi to też jedno z najbardziej niegościnnych miejsc na Ziemi, bo latem temperatura może sięgać nawet 40 stopni Celsjusza, a zimą spada nawet do minus 40 stopni.
I przyznam, że teraz często muszę zmierzyć się z pytaniem, dlaczego wróciłem i dlaczego tak naprawdę myślę o powrocie po raz kolejny. To jest pytanie, na które ja nie mam jeszcze odpowiedzi. Szukam jej cały czas w sobie. Dlaczego właśnie Gobi? Dlaczego to miejsce mnie tak przyciąga? I wydaje mi się, że ono dobrze odzwierciedla mój charakter. Że chodzi o to, że to miejsce jest właśnie skrajne. Jest to największa pustynia Azji, druga po Saharze największa pustynia na świecie, jednocześnie największa tak ogromna pustynia położona na północ, położona mocno kontynentalnie, przez co panujący tam klimat jest ekstremalny. I rzeczywiście, kiedy szedłem przez Gobi w 2018 roku, to te temperatury na początku wyprawy w ciągu dnia sięgały 40 stopni Celsjusza na plusie, a pod koniec, w połowie października, nocą spadały do minus 12, minus 15. Zimą z kolei temperatury na Gobi potrafią spadać do minus 40 stopni Celsjusza i nie jest to nic nadzwyczajnego. Niemniej jednak ja chyba już w pewnym sensie słynę z tego, że do tych wypraw staram się przygotowywać jak najlepiej potrafię. Teraz analizowałem dostępne w sieci dane meteorologiczne z ostatnich kilkudziesięciu lat. Na podstawie tych danych udało mi się zaobserwować pewną prawidłowość, że po niezwykle surowych zimach przychodzą te łagodne. W ubiegłym roku na Gobi panowała najgorsza zima od 50 lat. Spadły ogromne ilości śniegu, temperatury regularnie przekraczały te minus 40 stopni Celsjusza, więc wiedziałem, że w tym roku zima powinna być łagodniejsza i rzeczywiście tak było. W pierwszej części wyprawy, która prowadziła mnie przez góry Altaju Gobijskiego, zarejestrowałem najniższe temperatury na tej wyprawie i one nie przekroczyły minus 30 stopni Celsjusza.
Ta nieprzewidywalność pustyni Gobi to też był taki magnes, który przyciąga cię tam
tak,
po raz kolejny?
Myślę, że tak. I to niejednokrotnie przed wyruszeniem teraz powtarzałem, że pamiętam, jak wielki strach towarzyszył mi w trakcie tej próby pieszej. I teoretycznie teraz nie powinienem się już tak bać, bo wracałem w miejsce, które znam. Ale ja bałem się tym bardziej, bo wiedziałem, co mnie czeka. A jednocześnie wiedziałem, że Gobi niejednokrotnie może mnie zaskoczyć i tak rzeczywiście się stało. Cała ta wyprawa to był jeden wielki wachlarz emocji i wydarzeń. Często powtarzam, że zwędrowanie przez pustynię jest trochę jak schodzeniem na grzyby. To są tego rodzaju emocje. Chodzisz. Czasem coś znajdziesz, ale twoja działalność polega na chodzeniu i szukaniu. No, tym razem ja codziennie coś trafiałem, a to jakieś problemy ze zdrowiem, złamana szóstka, to problemy z rowerem, burza piaskowa, nagła odwilż, silne wiatry z nad Syberii. No, to była wyprawa, na której naprawdę dużo się działo.
Prawdziwy test charakteru.
Test charakteru pewnie też, ale przede wszystkim doświadczenia i tego, czy po tak wielu latach wypraw najbardziej odludne miejsce na Ziemi jestem w stanie sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych.
A starałeś się w przygotowaniach do tej drugiej wyprawy na pustynię Gobi uczyć się na błędach? Analizowałeś, co poszło nie tak, co byś zmienił te 7 lat temu?
Pewnie, oczywiście. Na przykład dużo lepiej zabezpieczyłem opony przed przebijaniem, bo w 2018 roku ciągnąłem za sobą wózek, a na nim zapas wody, żywności, ekwipunek. I ten wózek w najtrudniejszych dla mnie momentach ważył ćwierć tony. I łapałem kapcie regularnie. Nieraz było tak, że wieczorem moje opony wyglądały jak jeże. I spędzałem godziny na łataniu dętek. Wiedziałem, że teraz zimą nie mogę sobie na to absolutnie pozwolić, bo przy minus 30 stopniach opona robi się sztywna jak drewno. Już samo zdjęcie jej z obręczy koła nastręczy mi dużo kłopotów, więc to było priorytetowe zadanie, któremu musiałem stawić czoła jeszcze przed wyprawą. Tak samo ciężko odpowiedzieć mi na pytanie, jak długo przygotowywałem się do tej wyprawy, bo mogę powiedzieć, że rok i to będzie zgodnie z prawdą, ale muszę też dodać, że wykorzystałem doświadczenia z tej wyprawy pieszej, która trwała 58 dni, ale przygotowania do tych 58 dni marszu zajęły 3 lata. Więc tak naprawdę przygotowywałem się wiele lat do rowerowej zimowej wyprawy przez Gobi i myślę, że te przygotowania i to doświadczenie zaprocentowały i udało mi się. No, nie mogę powiedzieć, że mi się udało. Oczywiście miałem ogromną ilość szczęścia, ale włożyłem też bardzo dużą ilość w pracy w to, aby dojechać do celu.
Pewnie wielu naszych słuchaczy będzie interesowały kwestie sprzętowe, czyli twój rower.
Rower to stalowy fatbike firmy Surly. Jest to rama, którą wykorzystywałem już w trakcie tej wyprawy przez Australię, więc towarzyszy mi ponad 10 lat. I wiedziałem, że jeśli którykolwiek rower może podołać takiemu wyzwaniu, to będzie właśnie ten. Niemniej jednak wiedziałem też, że muszę wymienić każdy element wyposażenia w tym rowerze. Cały napęd, opony, koła. tak aby to był osprzęt niezużyty, a jednocześnie sprawdzony przeze mnie wcześniej. No niestety okazało się, że części, które poradziły sobie w Australii, tutaj na Gobi, nie miały już takiego szczęścia i support, wkład supportu, czyli takie łożyska, dzięki którym kręci się korba i możemy jechać rowerem, tutaj na Gobi nie podołały tej wyprawie, pomimo tego, że był to dokładnie taki sam model, jaki wykorzystywałem 7 lat temu i spisał się doskonale. Wydaje mi się, że miał wadę fabryczną. Sam rower wyposażony w szerokie 4-calowe opony, dzięki którym nie tak bardzo zapadał się w piachu, choć wielokrotnie musiałem pchać ze względu na zbyt kopny piach, aby można było po nim przejechać. 4 cale to taka średnia podwójna szerokość opon w rowerze górskim, więc całkiem sporo. Jednocześnie mój fatbike był jednym z pierwszych takich rowerów w Polsce. I był to pierwszy seryjnie produkowany fatbike na świecie, więc jak przystało na rower innowacyjny, pozwalał na sporo, ale jednocześnie też producentowi nie udało się uniknąć różnych wpadek i wad przy jego konstrukcji, więc na przykład przestrzeń pomiędzy ramą a oponą jest tam absolutnie minimalna i wystarczy niewielka ilość błota, aby te koła przestawały się w tym rowerze kręcić, co także w trakcie tej wyprawy mi się przydarzyło. I kiedy spojrzymy na fotografię z tej wyprawy, to na pewno nasz wzrok przykuje trzecie koło ciągnące się za rowerem w jednej linii. To właśnie dzięki tej przyczepie Extra Wheel, polskiej produkcji zresztą, byłem w stanie transportować zapas wody, a wody na tej wyprawie musiałem mieć sporo, a dodatkowo musiałem też zadbać o to, aby nie zamarzała, więc transportowałem ją w termosach.
Wspominałeś wcześniej o tych przygotowaniach do zdobycia po raz drugi pustyni Gobi. Jak to mniej więcej wyglądało, ten okres takiej adaptacji, przygotowania do tego?
Ja całkiem nieźle znoszę zimno i w zasadzie im zimniej, tym dla mnie lepiej. W takim klimacie czuję się całkiem nieźle. Wiedziałem, że zimno nie będzie stanowiło dla mnie problemu, bo kiedy jest zimno, możemy założyć na siebie dodatkową warstwę, dodatkową kurtkę, sweter puchowy. Problemem była wilgoć. Bo nawet najgrubsza kurtka puchowa, ona sama z siebie nie grzeje. To jest martwy przedmiot. Grzeje nas energia i ciepło, które wytwarza nasze ciało, a ta kurtka jedynie to ciepło izoluje. I kiedy kurtka staje się mokra ze względu na wilgoć, którą wypacamy w trakcie wysiłku, to przestaje nas izolować. I to było zadanie, któremu musiałem stawić czoła. Podobnie w przypadku spania w śpiworze nocą, bo ta ilość wilgoci, która dostaje się z naszego ciała w momencie spania, nadal jest dosyć duża. Także wydychamy dużo wilgoci, która się kondensuje na ścianach namiotu, zamarza nocą, a nad ranem opada na ten śpiwór i zaczyna w niego wsiąkać. To są problemy, którym stawiałem już czoła na Antarktydzie, na Grenlandii, w górach wysokich. Jest tak naprawdę jedno jedyne skuteczne rozwiązanie. Używanie worków foliowych, które pełnią rolę takiej bariery dla wilgoci. A więc mój system do spania wyglądał tak, że wchodziłem do foliowego worka, następnie zaciągałem na siebie śpiwór puchowy, na to śpiwór syntetyczny, który lepiej radzi sobie z wilgocią i jeszcze na to i wodoodporną płachtę. Dzięki temu systemowi wilgoć z mojego ciała nie dostawała się do śpiwera od środka, a dzięki tej zewnętrznej płachcie nie dostawała się od zewnątrz. To jest nieprzyjemne, bo budzimy się mokrzy, ale wysychamy dosyć szybko, ta wilgoć szybko transpiruje i mamy suchy śpiwór.
Twojej wyprawie towarzyszyła też zaawansowana technologia.
Tak, ja nie unikam tego w trakcie swoich wypraw, bo to jest dla mnie trudne zadanie, ale jeśli miałbym wskazać kogoś, kto w jakiś sposób inspiruje mnie w swoich wyprawach, to na pewno był to Roald Amundsen, pierwszy zdobywca bieguna południowego, który potrafił w bardzo skuteczny i efektywny sposób łączyć tradycje dotyczące przetrwania w wymagających warunkach, których nauczył się od Inuitów z północy, z Arktyki, a jednocześnie bardzo chętnie wykorzystywał najnowocześniejsze technologie, tylko takie, które rzeczywiście miały prawo zdać egzamin na jego wyprawach. Jestem pewien, że gdyby Amundsen szedł do bieguna obecnie, na pewno wykorzystywałby drony, choć na samej Antarktydzie ich obecność nie jest konieczna, ale rzeczywiście w trakcie tej wyprawy miałem z sobą drony, dzięki którym w momencie, kiedy gubiłem ścieżkę, a to nie jest tak, że na Gobi nie ma ścieżek, wręcz przeciwnie, są tam tysiące ścieżek, które przypominają trochę układ krwionośny. schodzą się, tworząc ogromne tętnice, następnie rozchodzą niczym żyły, aby zgubić się gdzieś w stepie. I pomimo tego, że miałem track z 2017 roku i w jakiś sposób go śledziłem, to zdarzały mi się takie sytuacje, w których po prostu moja ścieżka rozmywała się w stepie. A musiałem się trzymać ścieżek, bo dzięki temu zwiększałem swoje szanse, że nie przedziurawię dętek. A wszystko na gobi kłuje, jak przypomnę. Więc w momencie, kiedy docierałem już do punktu, w którym naprawdę nie wiedziałem, w jaki sposób znaleźć właściwą drogę, choć moim azymutem był po prostu wschód, to w takiej sytuacji, jeśli tylko warunki na to pozwalały, to wypuszczałem drona w górę, robiłem zdjęcie i patrzyłem, w jaki sposób rozchodzą się ścieżki i w którą z nich powinienem się wstrzelić teraz. Niewiele osób o tym wie, ale miałem z sobą już niewielkiego drona te 7 lat temu. Wtedy te drony DJI jeszcze nie potrafiły robić takich rzeczy i wystarczył najmniejszy podmuch wiatru, żeby tego drona po prostu gdzieś szukać po stepie. I wówczas w 2017 roku udało mi się tylko raz. No teraz latałem niemal co drugi dzień, jeśli tylko nie wiało zbyt mocno.
Ale oprócz tego nawigowania, dokumentacji tej niezwykłej podróży też mogłeś uwiecznić to surowe piękno jednego z najbardziej ekstremalnych miejsc na Ziemi, pokazując wszystkim te niedostępne, rzadko oglądane krajobrazy.
Och tak, Gobi jest piękna i ciężko przekonać do tego kogoś, jeśli nie pokaże mu się tego na zdjęciach, bo jej piękno ciężko wytłumaczyć. Często wyobrażamy sobie, że pustynie to są bardzo monotonne krajobrazy. I rzeczywiście tak jest, jeśli dzisiaj zabrałbyś się samolotem, a następnie śmigłowcem, wylądował na pustyni Gobi pośrodku niczego, to stwierdziłbyś, że tutaj wszystko wygląda dokładnie tak samo. Ale już po 2 tygodniach marszu potrafisz dostrzec najmniejsze detale, które zmieniają się w krajobrazie. Szata roślinna, ukształtowanie terenu, to w jaki inny sposób, zależny od tego ukształtowania, załamuje się światło. To wiesz, Gobi to jest jedno z tych miejsc, chociaż ja staram się jeździć głównie w takie miejsca, które nadal nie jest, albo jest w minimalnym stopniu przetworzone, zmienione przez człowieka. I Mongolia jest w ogóle krajem, w którym to nadal natura rządzi, natura dyktuje warunki tego, jak wygląda życie. Ja uwielbiam być w takich miejscach i pomimo braku tych sił, czasem było tak, że ja wieczorem już nawet nie miałem siły rozbijać namiotu, zmuszałem się do tego, bo wiedziałem, że od tego zależy moje bezpieczeństwo. No to jednocześnie też zdaję sobie sprawę z tego, że podróże od zawsze są moim zawodem. Ja nie wykonywałem żadnej innej pracy niezwiązanej z podróżami w swoim życiu. Też dążyłem do tego przez całe swoje życie. No na tym polega moja praca. Jakby opowiadanie historii, pokazanie tych miejsc, które ja widzę, a słowo jednak bywa ułomne, jak opowiedzieć o pięknie Gobi. Czasem rzeczywiście jak w sloganie, to jedno zdjęcie potrafi powiedzieć więcej niż 1000 słów.
Ta lista tych niezbędnych rzeczy, które musiałeś zabrać na swoją wyprawę, była długa?
Obszerna, tak bym ją określił, bo to były rzeczy, które zajmowały dużo miejsca. Te śpiwory, kurtki puchowe.
Opowiedz naszym słuchaczom, jakie rzeczy trzeba zabrać ze sobą, żeby taka wyprawa mogła się powieść.
Odzież, kuchenkę i wszystkie rzeczy biwakowe, czyli kuchenkę, garnek, termosy do transportu wody. Nie zabierałem tym razem filtra. Zawsze mam też zdublowane wszystkie najważniejsze elementy na wyprawie, więc tak naprawdę miałem z sobą 2, a nawet 3 kuchenki na wszystkie rodzaje paliw. Namiot, karimata. Karimata na pustyni sprawdza się najlepiej. Dodatkowy materac zimowy, który izoluje, ale znajduje się na tej karimacie. Namiot, to chyba już mówiłem, namiot przystosowany do huraganowych wiatrów i naprawdę wymagających warunków pogodowych. Mój namiot był za ciasny, ale to był mój świadomy wybór. Wiedziałem, że dzięki temu będzie cieplejszy. Rower z sakwami, w których transportujemy cały ten ekwipunek, środki łączności, urządzenia do nawigacji, kompas, GPS, telefon satelitarny, powerbanki i panele solarne, dzięki którym byłem uniezależniony od źródeł prądu, sprzęt fotograficzny, drony, kamera niewielka, części zamienne do roweru i myślę, że wymieniłem już wszystkie najważniejsze elementy tego sprzętu. Mogę opowiedzieć o butach. Buty były bardzo specyficzne, zostały wykonane dla mnie na zamówienie w Stanach Zjednoczonych, na wzór butów mukluków, takiego rodzaju butów wykorzystywanego przez Inuitów z Kanady. I to były buty, które normalnie, w standardowych rozmiarach, powiedzmy 42 do 4 do 6, są ogromne. Natomiast ja noszę rozmiar 48, więc musiałem mieć buty w rozmiarze 50. I kiedy założyłem te swoje super miękkie, niesztywniające na mrozie buty, dzięki czemu stopa pracuje i krew przepływa swobodnie, założyłem je i wsiadłem na rower, to się okazało, że ja nie czuję pedałów, które są w tym rowerze. I to było też rozwiązanie, które wymagało tego, aby się mu poświęcić. Zamówiłem największe dostępne na rynku pedały ze Stanów Zjednoczonych. One też okazały się za małe, więc razem z moim przyjacielem Włodkiem Popławskim z serwisu rowerowego Big Bike we Wrocławiu dorobiliśmy takie aluminiowe dostawki do tych pedałów, więc one finalnie wyglądały jak małe rakietki do ping-ponga. Ale wtedy już wiedziałem, że doskonale czuję mój rower i mogę jechać nawet w tak ogromnych butach. I no to zdało egzamin doskonale. Nie było ani jednej chwili, kiedy było mi zimno w stopy.
1285 kilometrów tyle miałeś do pokonania. Zakładałeś sobie jakiś okres czasowy, w którym tego dokonasz?
Żywność tak naprawdę wyznacza ten okres, w którym mogłem przebywać na Gobi i w moim przypadku było to 35 kg żywności, z czego jedna racja stanowiła dzienny kilogram, czyli 35 dni. Aby przejechać zaplanowany dystans, musiałem jechać minimum 50 km dziennie i wtedy miałem pewność, że tej żywności mi wystarczy. Waga tej żywności i w ogóle waga całego ekwipunku to jest coś, co przekraczało wszelkie dopuszczalne normy na moim rowerze. I to był też ogromny wysiłek, szczególnie w Altaju, gdzie miałem do przemierzenia góry. Teoretycznie niezbyt wysokie, bo najwyższa przełęcz, przez którą się przeprawiałem, miała 2800 metrów nad poziomem morza, ale wypchnięcie na tę przełęcz tego roweru tak obładowanego w moim przypadku oznaczało pierwsze w życiu skurcze ramion i przedramion, które budziły mnie w nocy i to rzeczywiście był ogromny wysiłek. Niemniej jednak mój plan zakładał przejechanie 1400 kilometrów, ale w związku z awarią roweru, z którą nie mogłem sobie poradzić sam, czyli właśnie tego suportu, w mojej ostatecznej drodze została 120-kilometrowa luka, której nie udało mi się przejechać.
Jak wyglądała cała logistyka? Pytam o kwestie lotów, dostania się już na miejsce.
Wylot z Polski przez Stambuł do Ulaanbaatar, następnie po kilku dniach organizacyjnych przejazd prawie 2000 kilometrów do Altaj. Mongolia jest ogromnym krajem, jest 8 razy większa niż Polska. I z Altaj w Ajmagu, Gobi Altaj już, Ajmagu, czyli takiej prowincji, takim województwie mongolskim, już ruszyłem na rowerze po tych 1285 kilometrach. Zameldowałem się w innej strefie czasowej, ale w tym samym kraju, przy granicy z Chinami, ale już we wschodniej części Mongolii, w miejscowości Sanshan, gdzie zakończyłem swoją wyprawę rowerową. Stamtąd jeszcze tego samego dnia, w zasadzie wieczorem, wsiadłem w pociąg kolei transmongolskiej i nad ranem o wschodzie słońca byłem już w Ulaanbaatar.
Jesteśmy na miejscu, wszystko dopięte na ostatni guzik. No to ruszamy.
Początek był trudny. Ja nie cierpię początków, bo wtedy ciało nie jest jeszcze przyzwyczajone do tego wysiłku. Ten strach, który się kumuluje gdzieś tam z tyłu głowy, jest największy. Przez to łatwo popełniamy błędy, chcemy przycisnąć za mocno, bo obawiamy się, że a co jeśli nie wystarczy nam żywności, a co jeśli nie dotrzemy do kolejnej studni, więc ja tak mam, że muszę się przypilnować, żeby ten początek wyprawy był spokojny, żeby nie wpakować się już na samym początku w jakieś tarapaty. No tutaj Altaj nie bardzo dał mi taką możliwość, bo tam po prostu płakałem, wpychając ten rower przy tych minus 25. Miałem z sobą taką maskę, która wykorzystywana jest przez norweskich biegaczy narciarskich, która ogrzewa zimne i suche powietrze i sprawia, że powietrze, którym oddycham, jest wilgotne, dzięki czemu nie zaczynam kaszleć, nie boli mnie gardło. Tylko ta wilgoć kumuluje się w tej masce i kiedy w nią dmuchniemy, tak to ta wilgoć z niej zaczyna wypadać takimi kroplami. Ja pamiętam, że wciągam ten rower na te przełęcze i on jest po prostu cała rama, cała ta torba w ramie jest po prostu jakby oblana lukrem, bo cała ta wilgoć po prostu zamarzała na tym rowerze. No to jest widok, który będę miał przed swoimi oczami dosyć długo. Te pierwsze kilometry, około 380 plus auta i były bardzo wymagające, ale ja też wyruszając na taką wyprawę nie myślę kompletnie o moim celu. No bo cel, tak jak wspomniałem, jest w innej strefie czasowej, ponad 1000 kilometrów ode mnie, a ja muszę się skupić na tym, co będzie dziś, co będzie jutro i to jest horyzont mojego zainteresowania. Wiedziałem, że jeśli przetrwam pierwszy dzień w tym Altaju, to może przetrwam też kolejny. A jak przetrwam kolejny, to może jeszcze ze dwa, a potem już blisko do tygodnia. No tak zawsze jako mój cel stawiałem sobie kolejną studnię, kolejny dostęp do wody, kolejną osadę. A o celu nie myślę nigdy. Nawet kiedy wydaje mi się, że on już jest w moim zasięgu. Ja pamiętam, że nad ranem ostatniego dnia napisałem do mojego przyjaciela Dominika Szczepańskiego, jednocześnie rzecznika prasowego tej wyprawy, dzięki czemu informacje ode mnie docierały do mediów, a ja od tych mediów byłem skutecznie odcinany. Napisałem mu, słuchaj, dzisiaj wystartuję wcześniej i myślę, że zamknę temat wieczorem. No i już witałem się z gąską, gdy na 25 kilometrów przed celem pękła mi rama w rowerze. I nie byłem zły. Nie, już wtedy wiedziałem, że dopchnę ten rower. Nawet jakbym go miał nieść, to go doniosę, te 25 kilometrów. Uśmiechnąłem się i pomyślałem, że czy mogę trafić tak naprawdę lepszą lekcję pokory na koniec takiej wyprawy i pomyśleć sobie, że do samego końca nie możesz być pewien, że ci się uda. I to jest zasada, którą stosuję na wszystkich moich wyprawach i może dlatego większość z nich zakończyła się sukcesem, bo nie jestem skupiony na celu, tylko na najbliższych krokach.
Przed wejściem do studia chwilę rozmawialiśmy. Myślę, że nie będzie wielkim nietaktem, jak zdradzę, że charakteryzując swoją osobę, powiedziałeś, że jesteś introwertykiem. Podczas swojej wyprawy setki kilometrów musiałeś przemierzać samotnie. Mało kiedy spotykałeś kogoś po drodze, a jedynym tak naprawdę towarzyszem były twoje myśli.
Myślę, że charakterologicznie jestem przygotowany do tego, żeby przebywać tylko w swojej obecności. Nie jest to czas, kiedy się szczególnie nudzę. Z kolei jest to ten moment w swoim życiu, kiedy mam więcej czasu niż na co dzień. Bo na co dzień jestem kurą domową z dwoma synami. Żona pracuje na etacie, więc mamy taki układ, że to ja próbuję jakkolwiek ogarniać dom. Też moja praca zawodowego podróżnika polega na tym, że przez 10 miesięcy sprzedaję powierzchnię reklamową, a następnie przez 2 ją eksponuję. Na tym polega życie zawodowego podróżnika, wbrew temu, co możemy sobie wyobrażać. To jest ten okres, kiedy mam mało czasu na to, aby pobyć z samym sobą, zastanowić się nad wieloma rzeczami. Kiedy jestem na pustyni, to niezmiennie powtarzam, że w tym czasie następują 2 komplementarne wędrówki. Ta wędrówka ciała, którą bardzo łatwo możemy opisać w podcaście, już to zrobiłeś. Mateusz Waligura, przyjechał Gobi, zimą, samotnie, jako pierwszy, 1285 km, schód tyle i tyle kilogramów, zajęło mu to 26 dni. Mamy podróż opisaną, koniec, można się rozejść. No ale w tym samym czasie następuje druga wędrówka, której nie widać, którą przeżywam tylko ja i to jest wędrówka mojego ducha i mojej głowy.
Walka samego z sobą?
Także, ale to, że ciało przemierza Gobi, wcale nie oznacza, że moja głowa też na tej pustyni jest. Ja jestem tą swoją głową w najwcześniejszych wspomnieniach z mojego dzieciństwa. Analizuję to, co dzieje się teraz, ale też zastanawiam się, co zrobię w przyszłości. To jest mój sposób też na radzenie sobie ze strachem. Ja na przykład na pustyniach bardzo często słucham szantów. Idąc do bieguna południowego, kiedy trudności zaczęły mnie przerastać, wyobrażałem sobie, że idę wzdłuż Gangesu i wokół mnie jest cała masa ludzi. Jest cieplutko, codziennie mogę jeść świeże owoce. To jest skuteczna metoda na oszukiwanie mózgu. Kiedy coś go przerasta, to wyobrażamy sobie, że jesteśmy w innym miejscu. Nie ma żadnych bodźców, które przykuwają w jakiś szczególny sposób swoją uwagę. Bardzo łatwo wpadać w takie stany medytacyjne. Jeszcze kiedy jedziesz, to ten rower wydaje dźwięki. Kiedy idziesz na nartach, to przesuwanie nart także nadaje jakiś rytm tym myślom. No i to jest stan, w który nie potrafię się jeszcze wprowadzać, nie będąc w ruchu. Ja uwielbiam ten stan. Ja dlatego jeżdżę na wyprawy. I chciałbym kiedyś przeżywać takie same przygody, nie ruszając się z fotela. Ale to jeszcze jest poza moimi granicami wyobraźni.
Ta podróż przez Gobi to nie tylko taki ekstremalny wysiłek, ale też spotkania z ludźmi, którzy w pewien sposób tą wyprawę uczynili wyjątkową.
Teraz było inaczej, ale to też wynikało z moich przemyśleń, bo gdy szedłem przez Gobi w 2018 roku, to chciałem dokonać coś, co zdefiniuje mnie już do końca życia. Co zapisze mnie w historii, co będzie trudne, co nie udało się wielu osobom przede mną. Z różnych powodów, a były to osoby bardzo doświadczone. Jedną z nich, osobą, która próbowała przejść pustynię Gobi, był Reinhold Messner. Pierwszy zdobywca Everestu bez tlenu i pierwszy zdobywca korony Himalajów. I Messner po swojej wyprawie w książce, dosyć kiepskiej zresztą, mam nadzieję, że nie będzie się gniewał, jeśli przydarzy mu się usłyszeć tę rozmowę, napisał takie zdanie, że ta pustynia jest zbyt ogromna, żeby samotny piechur jej podołał, żeby człowiek poruszający się samotnie był w stanie ją przejść. No jeśli czytasz takie słowa tak wielkiego autorytetu w świecie wypraw, który cię wychował, no to możesz zwątpić swoje możliwości. Niemniej jednak ja nie zwątpiłem, skupiałem się na tym kolejnym dniu i kolejnym, i kolejnym. No chyba tyle.
No ale wracając jeszcze do tych ludzi.
Wiesz, wtedy zależało mi na dokonaniu czegoś wielkiego i dlatego założyłem, że będę w trakcie tej wyprawy samowystarczalny. W sensie będę wręcz unikał ludzi i rzeczywiście tak było. Natomiast Mongolia, i brzmi to jak slogan z Lonely Planet, jest najbardziej gościnnym krajem na świecie. I rzeczywiście było tak, że ludzie wychodzili mi na spotkanie ze swojej jurty, przynosili jakieś poczęstunki w formie najczęściej suszonego, twardego jak kamień sera z mleka wielbłąda lub kozy. No i w jaki sposób ja, znając cztery słowa po mongolsku, miałem im wytłumaczyć, że nie wezmę od nich tego sera, bo z założenia chcę dokonać czegoś wielkiego i chcę, żeby już zawsze mówiono, że jestem tym typem, który przeszedł pustynię Gobi. No to było skazane na porażkę, więc przyjmowałem ten ser, tudzież inne przedmioty, którymi mnie obdarowywano. Sam odwdzięczałem się cukierkami, rosyjskimi landrynkami, ale jak widziałem, że oni biorą ten cukierek ode mnie, odwijają, wkładają do ust i papierek wyrzucają na pustynię, to kłóciło się to z moim podejściem do dbania o planetę, więc przestałem ich częstować. A te sery, które od nich otrzymywałem, chowałem do torby i przekazywałem następnej spotkanej na mojej drodze osobie. No one nie były pakowane w papier, to też miało dużą zaletę, dzięki czemu ta moja wyprawa odbywała się bez wsparcia z zewnątrz, w takim stylu, byłem samowystarczalny i rzeczywiście dotarłem o własnych siłach z punktu A do Z. Ale potem przez te 7 lat myślałem, że poznałem pustynię Gobi całkiem nieźle, ale niczego nie wiem o ludziach, którzy na niej mieszkają. I ludzie mają w dupie to, czy przyszedłeś pustynię ze wsparciem, czy bez wsparcia z zewnątrz. To dla nikogo nie ma znaczenia. To ma znaczenie dla garstki osób, które siedzą w internecie, napiszą na twój temat jakiś komentarz, chociaż same nie ruszają się z kanapy. No i to jest wysoka cena, żeby dla uznania takich osób nie poznać ludzi, którzy mieszkają na Gobi. Więc ruszając teraz już wiedziałem, że chcę inaczej. Chcę spać w osadach, jeśli akurat tak wypadnie mi biwak. No i chcę spotykać tych ludzi, rozmawiać z nimi na tyle, na ile te cztery słowa plus translator Google'a języka polsko-mongolskiego, bo 7 lat temu on jeszcze nie funkcjonował tak sprawnie. 7 lat temu internet, który był dostępny na Gobi, był dostępny tylko w kilku punktach i polegał na tym, że wykorzystywało się kod z karty z drabki, a ten internet i tak zamulał w taki sposób, że nic nie dało się zrobić. Teraz w wielu w tych miejscach jest już zasięg 4G. Więc po tych moich czterech słowach, czyli dzień dobry, dziękuję, do widzenia i woda, byłem w stanie pytać o różne rzeczy, tłumaczyć różne rzeczy dzięki wykorzystaniu tego translatora. I wróciłem spełniony. Pamiętam, że kiedy wróciłem 7 lat temu, to czegoś bardzo mi brakowało. To długa historia. Ale teraz, gdy kończyłem tę podróż, czułem się szczęśliwy, wyczerpany oczywiście, ale też spełniony. Bo wiedziałem, że Gobi pozwoliła mi choć trochę poznać też ludzi, z którymi przecięły się nasze ścieżki. I to było coś, czego na pewno zabrakło mi w trakcie tej pierwszej wyprawy.
Dowiedziałeś się jakichś ciekawych historii od mieszkańców pustyni Gobi?
Może nie tyle historie, bo translator raczej pozwala ci odpowiadać tak, nie, lub trzeba też brać poprawkę na to, że te rzeczy tłumaczone w obie strony potrafią brzmieć zupełnie inaczej niż zakładaliśmy, niż mieliśmy takie intencje. Niemniej jednak miałem okazję przebywać w gerach, czyli w jurtach z Mongołami, których spotkałem, gościć w ich domach.
Jak oni żyją?
Skromnie. Ja się bardzo z nimi identyfikuję, bo ja wiele nocy w swoim życiu spędziłem w namiocie, w najróżniejszych warunkach, w każdym klimacie. I oni także żyją w namiotach. w tych gerach właśnie. To się oczywiście zmienia, bo słyszałem o tym, że Mongołowie coraz częściej stawiają sobie za jakiś punkt honoru postawienie murowanego domu. Zresztą bardzo dużo używa. Myślę, że jak masz przedsiębiorstwo związane z laniem betonu w Mongolii, to możesz dobrze żyć. Tego betonu jest tam naprawdę sporo, szczególnie w Ulaanbaatar i innych miasteczkach. Niemniej jednak prawda jest taka, że oni po postawieniu tego domu mieszkają w nim 2-3 lata i widzą, jak uciążliwe jest utrzymanie go ogrzanym, jak on słabo izoluje przed upałem, kiedy jest naprawdę gorąco, bo nagrzewa się jak piekarnik w środku. I nagle wracają do tych gerów, bo one dają ciepło, kiedy jest zimno, są przewiewne, kiedy panują upały. I te rozwiązania wypracowane przez tysiące lat sprawdzają się dużo lepiej niż te murowane domy, więc choćby z tego powodu przez pewien czas czułem się rzeczywiście nomadą w kraju nomadów. Rozmawialiśmy oczywiście, jak trudne i kłopotliwe może być dla nich sąsiedztwo Rosji i Chin, bo trzeba przyznać, że położenie na mapie geopolitycznej mają nie za ciekawe. Rozmawialiśmy też o tym, w jaki sposób zmienia się kraj, w jaki sposób się rozwija, jeśli chodzi o kopalnie węgla, miedzi, złota. Jaki to ma wpływ na politykę ich kraju, na kontakty właśnie z tymi sąsiadami, dlaczego udziela się licencji firmom z Kanady, ze względu na to, że te kopalnie są na granicy z Chinami i to ma być taki bufor bezpieczeństwa. Także tak, mieliśmy okazję rozmawiać na wiele tematów, które dotyczyły samej Mongolii, bo to ja byłem ciekawy ich, ale to nie znaczy, że oni nie zadawali tych pytań w drugą stronę. Kiedy im pokazałem już na mapie, gdzie jest ta Polska, no to zaczynali mnie pytać, czy mam dzieci, czy żonę, czym zajmuję się zawodowo i czy z wydawnictwa książek można przeżyć w Polsce. Także no, nie był to czas, kiedy ani przez chwilę nie czułem, że mnie to w jakiś sposób nudzi. Zawsze byłem spragniony tych kontaktów, tych rozmów. Nawet jeśli, wiesz, no, jedzie ktoś na motorku z naprzeciwka, oczywiście zatrzymujemy się, mówimy sobie dzień dobry, następnie sobie patrzymy. Ja sobie patrzę, w jaki sposób uszył te pogis, czyli takie ochraniacze na kierownicę tego motorku ze skóry wilka i sobie tam dokładnie macam, sprawdzam to, w jaki sposób to sobie uszył. A on w tym czasie obmacuje mój rower i że te opony takie szerokie i że to niby rower, ale jednak wygląda jak machine, czyli motor. No byliśmy siebie bardzo, bardzo ciekawi i czasem naprawdę nie potrzeba było dużo słów, abyśmy czuli, że łapiemy tę nić porozumienia między sobą.
Te zamieszkałe tereny na pustyni Gobi są często spotykane?
Co około 100 kilometrów. Raczej nie gęściej, natomiast zdarzają się też odcinki, kiedy przez 250 kilometrów nie spotykasz żadnego człowieka. Ale szczególnie ta wschodnia część od takiej największej miejscowości na Gobi, Dalang Zagat, do Sainshand, czyli do celu mojej podróży, to tam miałem 4 osady oddalone od siebie o 100-120 kilometrów.
A jak wygląda fauna i flora na pustyni Gobi?
Flora jest dosyć uboga. Jakieś niewielkie krzewy, trawy. Step jest porośnięty przede wszystkim trawą. No teraz te trawy zimą, to była pozostałość tego, co zostało jeszcze z ubiegłego sezonu, więc bez szału. Niemniej jednak, kiedy spotykasz pierwszy po 1000 kilometrów marszu, tak jak w 2017 roku drzewo, to zanimawiasz. Brakuje ci słów. Patrzysz na nie, po czym podchodzisz, odruchowo przytulasz się do tego drzewa. Ja pamiętam, że wtedy przytuliłem się i zostawiłem na tym drzewie hadak, taką niebieską chustkę, którą Mongołowie zostawiają w miejscach dla siebie ważnych, w sposób dziękczynny, z taką dziękczynną intencją, albo z prośbą o dobrą drogę. Na przełęczach górskich, na szczytach, na takich kopcach nazywanych owo. Ja dostałem swój hadak na początku drogi na szczęście od spotkanych ludzi. Zawiesiłem go na wózku i kiedy zobaczyłem to pierwsze po 1000 kilometrów marszu drzewo, to zostawiłem tę chustkę na tym drzewie. I pamiętam, że pomyślałem wtedy, może kiedyś będę musiał po nią wrócić. No i jeśli zapytasz mnie, dlaczego wróciłem na pustynię Gobi, to odpowiem, że wróciłem po tę chustkę. Ale chustki nie było. Było drzewo. Nie było też całej gałęzi, na której ta chustka wisiała. Przyznam, że się popłakałem, kiedy zobaczyłem to drzewo po raz kolejny. Znowu się przytuliłem, rzecz jasna. I kiedy się żegnaliśmy, to powiedziałem, że chyba więcej się już nie zobaczymy. No ale czas pokaże. A jeśli chodzi o zwierzęta, no to moi garbaci przyjaciele, których spotkałem regularnie, nawijaliśmy różne historie. Oni mniej, ja im głównie nawijałem, ale widziałem, że słuchają. czyli baktriany, dwugarbne wielbłądy z pustyni Gobi. Nie widziałem węży tym razem, bo było zbyt zimno. Dużo kóz i owiec wypasanych przez Mongołów. Krowy i konie. I kruki. Kruki towarzyszyły mi często w tej podróży. Nawet w najgorszym wietrze te kruki wytrwale leciały nade mną i krakały.
Znalazłem też takie informacje, że można spotkać na pustyni Gobi no, nazwy zwierząt, które nam pewnie za dużo nie mówią, jak choćby kuan, czyli osioł.
Tak, tak. Nie widziałem.
Azjatycki. Jest irbis śnieżny.
Oj, spotkać irbisa to bardzo chętnie, ale to... Są też niedźwiedzie grizzly, które żyją w rezerwatach o pięknych nazwach Gobi A i Gobi B. No ale to jest ten czas, kiedy one po prostu śpią, bo to zima, więc bardzo chciałbym spotkać niedźwiedzia grizzly. One są mniejsze niż te niedźwiedzie tatrzańskie. Miałem okazję być w Muzeum Historii Naturalnej w Mongolii i tam nie certolą się w tańcu. Wszystkie te zwierzęta są po prostu na wystawie powypychane. Możesz takiego zwierzaka zobaczyć, aczkolwiek to nie jest to samo. No, oprócz spotkania wilka w Polsce, spotkanie niedźwiedzia grizzly na Gobi no, byłoby ogromnym, fantastycznym wydarzeniem, ale jeszcze mi się to nie udało. Spotkałem lisa obok jednej z jurt, która wyglądała na opuszczoną i ten lis przywołał we mnie bardzo ważne wspomnienia sprzed tych 7 lat, gdy w jednej z wiosek przyczepił się do mnie pies. Mały, rudy. Zacząłem go przeganiać, bo cały czas szedł za mną. No ale bluzgów nie rozumiał, kamienie nie robiły na nim wrażenia. Kiedy się odwracałem, to on odwracał głowę, udawał, że go tu nie ma. Kiedy zaczynałem iść, to widziałem kątem oka, że dalej idzie. I pomimo tego, że najpierw go przeganiałem, to później w myślach już nadałem mu imię. Chociaż wiedziałem, że już zawsze będziesz odpowiedzialny za to, co oswoiłeś, bazując na lekturze, która w dużej mierze ukształtowała moje życie, czyli na moim księciu. Nazwałem ją, bo to była ona w myślach Taklamakan, od nazwy pustyni, którą chciałem tak naprawdę przejść na samym początku. Chciałem iść przez Taklamakan. Ale nie dostałem od Chińczyków pozwolenia, więc wtedy pomyślałem, jak nie Taklamakan, to może Gobi. I to był świetny wybór, bo na Gobi nikt nie musi ci wydawać pozwoleń. To jest kraj, w którym jesteś wolny, a w Chinach nie. Chińczycy wolą zdobywać Everest od strony Nepalu. Jest ich tam dużo więcej niż od strony tybetańskiej, bo czują się tam wolniej niż w swoim własnym kraju. No ale nazwałem ją Taklamakan i przeszliśmy razem ponad 100 kilometrów, 3 dni. Już nawet chciałem wpuścić ją do przedsionka swojego namiotu na drugą noc, jak widziałem, że po pierwszej nocy zlizuje szron z namiotu. No ale wytarzała się wielbłądzim truchle, więc to był szachmat i już jej do namiotu nie wpuszczałem. I kiedy po dojściu do Dalang Zagat, gdzie się rozstaliśmy, zszedłem do swojego wózka i zobaczyłem, że jej nie ma, to wtedy poczułem, że to tak naprawdę Taklamakan oswoiła mnie, a nie ją. Kiedy zobaczyłem tego lisa w tym roku, to wróciły do mnie te wszystkie wspomnienia. Może rzeczywiście czasem towarzystwo na pustyni wcale nie jest takie złe.
12 dnia wyprawy Mateusz Waligura stracił część zęba.
No, tak było.
I musiał samodzielnie go spiłować. To prawda?
Tak, tak było.
Co się stało?
Jadłem czekoladę i pękła mi szóstka. I się wściekłem, bo na tym fragmencie, który odpadł, został spory kawałek czekolady. Więc go po prostu zlizałem, żeby się nie zbardował. Wyrzuciłem ten fragment zęba, no ale czułem, że ta szóstka jest dosyć ostra na krawędziach i może ranić mi język i podniebienie. Skontaktowałem się ze swoją dentystką. No, jestem w kontakcie. To jest też element przygotowań, że jestem w kontakcie w trakcie swojej wyprawy, jeśli jest taka potrzeba ze swoimi lekarzami, dentystą i tak dalej, z mechanikiem rowerowym. No i zapytałem Edyty, czy ta szóstka... Słuchaj, czy możesz sprawdzić, czy lewa dolna szóstka jest martwa? Tak, jest martwa. A, to super, to jestem w domu. To już wiedziałem, że nie skończy się antybiotykami, że raczej nie będzie mi dawać żadnych efektów bólowych. No ale była ostra, więc kiedy doszedłem na ten biwak już wieczorem, wygotowałem swojego multitula w wodzie, bo licho nie śpi. No i pilnikiem do metalu po prostu spiłowałem dużą część tego zęba, wygładziłem i tak dojechaliśmy do końca.
No ale dzień później już tak sympatycznie nie było, bo w mediach społecznościowych poinformowałeś, że jesteś w pułapce. Rower zawodzi, zapasy wody się kończą. 13 dnia przyszedł ten kryzys?
A tam kryzys na takiej wyprawie to codziennie jest, tylko po prostu go odsuwamy od siebie. Ja też widziałem, że ten support, czyli to łóżko, coś tam chrupie, coś tam łapie luzy, więc to nie było tak, że zacząłem jechać o 9, a o 10 było trach i koniec. Nie, ja już od 2 dni czułem, że tam się coś dzieje, więc rozbierałem te korby na tym mrozie, kasowałem te luzy, sprawdzałem te łożyska i widziałem, że to jest droga donikąd, że to się rozsypie. No i rzeczywiście tego dnia, oprócz tego, że to był jeszcze dzień odwilży, czyli anomalii na pustyni, bo nagle temperatura podniosła się w okolice zera i te płaty śniegu, po których jechałem, się topiły, ja się zapadałem w ten śnieg, a pod nim było błoto. Ale to było błoto o konsystencji gliny, które potrafi skleić wszystko. I to po prostu skleiło mi cały napęd. Mój rower już nie mógł się ruszyć. No i co? No i zacząłem płakać, przeklinać. Czyścić ten rower. No ja, nie wiem, na takim Green Velo to weźmiemy patyczek, podłubiemy. I rower może jechać dalej. Tam tego było tyle, że ja nie byłem w stanie odróżnić pojedynczych ogniwek w łańcuchu. To było tak sklejone tą gliną. I nie miałem pomysłu, jak to rozwiązać, ale musiałem go wymyślić na bieżąco i to najlepiej jak najszybciej. Zobaczyłem, w jakiej konsystencji jest ten śnieg nieopodal mnie. Przede wszystkim wyprowadziłem ten rower do miejsca, w którym było mniej tego błota, było sucho. No potem brałem ten śnieg o konsystencji takiego suchego cukru i zaczynałem wcierać nagimi dłońmi w cały ten napęd, tak żeby tym śniegiem po prostu to błoto trochę odpuściło, ta glina. No i udało się. Po 3 godzinach takiego czyszczenia śniegiem byłem w stanie ruszyć tym rowerem. No ale niewiele później rzeczywiście już tak strzelało to łożysko, że po raz kolejny uklęknąłem przy tym rowerze. Rozebrałem te korby i zobaczyłem, że łożyska są po prostu zmielone na wiór. Wszystkie kulki się wysypały i już wiedziałem, że to jest koniec. Miałem z sobą zapasowe pedały, zapasowy zacisk do siodła, linki, klocki hamulcowe, pancerze, ogromną ilość rzeczy, ale nigdy na żadnej wyprawie nie miałem zapasowego supportu. No i wiedziałem, że to jest koniec, przeanalizowałem, ile mam wody i do najbliższej osady miałem 125 km, więc oszacowałem, że dam radę. Dam radę pchać ten rower, te 120 km do tej osady. I tej wody powinno mi wystarczyć. Fakt, że na tych 125 kilometrach miałem 500 metrów przewyższenia w górę, więc pewnie trochę bym się zmęczył. Ale jednocześnie, pomimo tego, że przekładałem ten swój lokalizator satelitarny z opcją SOS z dłoni do dłoni, myślałem, czy to jest ten pierwszy raz po tych 20 latach podróżowania, kiedy jestem usprawiedliwiony i mogę wezwać pomoc i zobaczyć, jak wygląda amerykański komandos, który zaraz mnie stąd wyciągnie. Ale też zawsze wychodziłem z założenia, że jeśli się sam wpakowałeś w tarapaty, ta podróż nie była nikomu potrzebna. Nie uratujesz im świata, nie wyleczysz komuś ciała, nie wyleczysz komuś psychiki, nie uratujesz komuś życia. Robisz to dla siebie, stary. To po co masz narażać innych? Spróbuj sam. I zawsze mam takie założenie, że próbuję się sam wydostać z tarapatów, a jeśli już wiem, że nie zrobię tego, albo to będzie bardzo niebezpieczne, to wtedy myślę o pomocy. No i zacząłem pchać ten rower po prostu. No i wydarzył się jeden z wielu cudów na tej wyprawie. Na horyzoncie zobaczyłem samochód terenowy. Zacząłem do niego machać, on mnie na szczęście zauważył, podjechał do mnie, ale wtedy mi nadzieja przygasła, bo zobaczyłem, że z tego samochodu, tak jak z mojego łożyska kuleczki, tak z tego samochodu wysypało się 14 osób, głównie dzieciaków. No i jak widziałem, że oni jadą z przodu, po środku, w bagażniku tego samochodu, to byłem przekonany, że nie są w stanie mi pomóc, nie zabiorą mnie stamtąd. Oni tak patrzą na mnie. To naprawisz tutaj u nas we wsi. No i zapakowali ten rower na dach tego samochodu. Wcisnęli mnie do środka. No i pojechaliśmy. Pojechaliśmy do osady Sevrey. Stamtąd już mogłem się dostać do Dalangzaga, do tego miasta dosyć dużego na Gobi. A w tym samym czasie mój przyjaciel z Ulaanbaatar, Dogi, już organizował zapasowy support. To też nie było takie oczywiste, że uda się go znaleźć, bo dostępność części w Ulaanbaatar, choć to stolica kraju, stolica, która bardzo wymyka się naszym wyobrażeniom o stolicach, tak samo jak Gobi wymyka się wyobrażeniom o pustyniach. No, nie było wielkich szans, że się uda znaleźć te części, ale się udało. Więc to był kolejny cud. I w tym samym czasie, kiedy ja dostałem się do Dalangzaga, przyjechały te nowe części. do mnie, ja się po prostu nadaję prywatnym transportem. Szuka się kogoś, kto jedzie w to miejsce i przekazuje mu się taką paczkę konduktorską. No i co? I wymieniłem te części i wróciłem na trasę, ale nie udało mi się wrócić do tego samego miejsca i tak musiałem wynająć specjalny transport, który mnie zabrał. I stąd ta 120-kilometrowa luka. To nie miało dla mnie wielkiego znaczenia. Byłem przeszczęśliwy, że będę w stanie kontynuować tę podróż. Jednocześnie zdawałem sobie sprawę z tego, że miałem ogrom szczęścia, że spotkałem ten samochód, bo to był czas, kiedy w Mongolii trwało kilkudniowe święto narodowe. Nowy rok księżycowy. I w trakcie tego święta Mongołowie odwiedzają się, tak jak my często jeździmy na Boże Narodzenie albo na Wielkanoc, odwiedzamy swoją rodzinę, tak oni odwiedzają się w trakcie tego święta i przez to, że był taki wzmożony ruch na tej pustyni Gobi, oni tak naprawdę jechali tą drogą i znaleźliśmy się gdzieś tam pośrodku.
Ile miałeś jeszcze kilometrów do mety, kiedy zaczęły się te problemy sprzętowe?
Około połowa. Tak w połowie mi ten suport strzelił. Także wiedziałem, że mam jeszcze dobre 700 kilometrów przed sobą.
Ale potem, jakkolwiek to brzmi na pustyni, nie wszystko przebiegało jak z górki. Co tym razem poszło nie tak?
A potem już wszystko szło bardzo dobrze. Dojechałem z powrotem do Dalang Sagat, a potem ruszyłem na te ostatnie 520 kilometrów. I około 100 kilometrów od Dalang Sagat dostałem informację od IMGW Polska, bo byliśmy w stałym kontakcie. Więc dostawałem od nich jakieś alerty, jeśli oni widzieli, że zbliża się coś niebezpiecznego. No i dostałem informację, że nadciąga huragan nad Gobi, wiejący 120 km na godzinę w porywach.
Czyli wydarzyła się najgorsza możliwa rzecz na pustyni.
No, jedna z, na pewno. Tak, bo na pustyni, kiedy wieje tak mocno, to najczęściej miecie piachem, pyłem. To się przeradza w burzę piaskową. Burzę piaskową przeżyłem już w 2017 roku biwakując. I to było straszne, bo przez całą noc leżałem w goglach, w masce przeciwpułowej. Trzymałem swój namiot, żeby nie został rozerwany na kawałki. A tym razem burza złapała mnie w trakcie jazdy. Wiedziałem, że będzie mi wiało z zachodu, a ja jadę na wschód. To dobrze. Ale nie wiedziałem, jak mocno będzie wiało. I kiedy zaczęło już wiać i mieść tym piachem, to zrozumiałem, że nie jestem w stanie już rozbić namiotu. Jesteś w stanie rozbić namiot, kiedy wieje 120 km na godzinę, gdy jesteś z kimś. Albo na przykład w terenie polarnym, gdy możesz odciągnąć ten namiot na nartach i on jest zabezpieczony. Teraz wiedziałem, że go nie rozbiję, więc moje zadanie polegało na tym, żeby dobrze zabezpieczyć drogi oddechowe, czyli maska, gogle, następnie trzymać całej siły kierownicę, nie dać się wywrócić, jednocześnie kontrolować kierunek, w którym popycha mnie ten wiatr. I wiedziałem, że dopóki widzę swój cień, to jestem w stanie nawigować na ten cień. I widząc cień, byłem w stanie, nie było możliwości, żebym patrzył w GPS, na telefon czy na cokolwiek w trakcie nawigacji, tylko mogłem widzieć tylko, jeszcze raz powiem tylko, możesz mnie wyprosić, swój cień. Ale to była sytuacja, która mogła zakończyć się naprawdę najróżniejszy sposób. To było poza moją kontrolą. Byłem zdany całkowicie na to, co serwuje mi Gobi. No i przewiało mnie 94 kilometry bez przerwy na jakiekolwiek odpoczynki, jedzenie, picie, potrzeby fizjologiczne, nic. Wieczorem, kiedy wiało już słabiej, mogłem spróbować rozbić ten namiot i tu znowu miałem ogrom szczęścia, bo w momencie, kiedy on był na trzech odciągach, a te trzy odciągi zostały wyrwane w tym samym momencie i namiot nagle odskoczył. Złapałem go odruchowo, wkręciłem sobie palec w stelaż, ale na szczęście nie wybiłem, ani nie złamałem. Ale jak już trzymałem ten namiot, to wiedziałem, że go nie wypuszczę, bo od niego zależy moje życie. Na wyprawie polarnej wpinasz sobie też namiot po prostu w uprząż swoją, na której ciągniesz sanie. Tutaj nie miałem takiej możliwości. No ale złapałem, rozbiłem, przeżyłem i tego wieczora miałem piach absolutnie wszędzie. Pomimo tych gogli, tych masek, przez kolejne dni wmawiałem sobie, że moja żywność, te wszystkie te posiłki zawierają nie do końca domyte kurki. Bo tak chrzęściły między zębami. Więc no, ten piach już towarzyszył mi do końca tej podróży. No i kiedy przeżyłem już burzę śnieżną, piaskową, no to już byłem pewien, nie, że jak już z tym sobie poradziłem, no to już 300 kilometrów mi zostało, to jakoś dojadę.
Już byłeś w ogródku,
no
już
i wtedy ta rama. Wtedy ta rama na te 25 kilometrów przed końcem. No ale Dobrze, gdyby to wydarzyło się 200 kilometrów wcześniej, to miałbym kłopoty. Na 25 kilometrów, no wiesz, to jest jak w filmie, nie? Już nasz umęczony superbohater dociera do celu wyprawy, tam wita go Shakira z recitalem, leją się szampany, największe podróżnicze festiwale w Europie przyznają swoje nagrody. A tu nie, musisz jednak wyjąć miedziany i stalowy drut, płaską ósemkę i jakoś spróbować zrobić z tego wzmocnienie swojej ramy. I rzeczywiście tak było. Także dotarłem pobity przez Gobi, ale szczęśliwy i spełniony.
Co czułeś w momencie, kiedy dotarłeś do linii mety?
Ogromną satysfakcję. Bo wiedziałem, że szanse na to, że się uda, są małe. Bo wiedziałem, że od początku wiedziałem, jak trudna to będzie wyprawa i czego mogę się spodziewać, więc kiedy zobaczyłem Sajszant, no to oczywiście, że się rozpłakałem. Ja dużo płaczę na wyprawach. Już wtedy wiedziałem, że to nie będzie mój ostatni raz na Gobi, że jeszcze kiedyś będę chciał na to
do trzech razy wrócić. Sztuka. Co najmniej.
Co najmniej, tak myślę.
Sukces twojej wyprawy wisiał na włosku do ostatnich metrów, ale myślę, że te wszystkie problemy, które cię spotykały na trasie, spowodowały, że to końcowe zwycięstwo, jako pierwszy człowiek samotnie zdobyłeś na rowerze mongolską część pustyni Gobi, smakował wyjątkowo.
Wiesz, ja zawsze miałem problem z celebracją swoich sukcesów. Tego, że przygotowywałem się do wyprawy 3 lata, szedłem przez 58 dni, straciłem 24 kg i to był mój sukces, który odniosłem. Jakby nie potrafiłem się z tego cieszyć. Też uważam, że bardzo łatwo stracić takie rozeznanie, taki wewnętrzny dystans do tych swoich osiągnięć. Jakby nie podchodzić do nich z pokorą i stać się już tym człowiekiem, który był wszędzie, zrobił wszystko, jest w ogóle najlepszy, tak myśli o sobie. Bardzo chciałbym tego uniknąć. To jest też jeden z powodów, dlaczego już w ogóle nie przyjmuję żadnych nagród, żadnych tytułów. Bo dla mnie każda taka kolejna wyprawa, każda podróż to jest największa nagroda. Zrobiłem tę wyprawę w 2 miesiące po operacji kręgosłupa. To było nierozsądne, ale bardzo, bardzo potrzebne mojej głowie. I kiedy zaczęły się moje problemy z kręgosłupem po wyprawie na Antarktydę, to wtedy wiedziałem, że każda kolejna wyprawa, na którą w ogóle uda mi się wyruszyć, nie tyle zrealizować, to będzie dla mnie największe osiągnięcie. Dokładnie to samo czułem teraz na mecie pustyni Gobi, że to, że mogłem po raz kolejny być w tym wyjątkowym miejscu, to był ogromny dar, za który zawsze powinienem być wdzięczny. I tak też się wtedy czułem.
Ile kilogramów straciłeś podczas swojej wyprawy na Gobi?
No, kilkanaście.
Czyli 18 dokładnie. Taką informację sprawdziłem.
Tak, ale to robi wrażenie, kiedy się mówi o tych wszystkich cyfrach i liczbach. Natomiast to nie była wyprawa, na której byłem głodny. Na Antarktydzie rzeczywiście było tak, że wyobrażałem sobie, co zjem i dlaczego wszystko, absolutnie wszystko powinno mieć dodatek masła lub smalcu. No tutaj tak źle nie było.
To prawda, że miałeś wykupiony najbardziej ekstremalny wariant ubezpieczenia, który pozwala na ewakuację z pomocą służb ratunkowych niemal z każdego miejsca na Ziemi. Bo jak pisałeś na Instagramie, jesteś w miejscu, z którego nie ma drogi ewakuacji.
Ja myślę, że słowem ekstremalnym można teraz sprzedać wszystko. Tak jak się kiedyś sprzedawało wszystko nagimi kobietami na banerach i na reklamach, to teraz słowem ekstremalny próbuje się sprzedawać i łapać na taki haczyk ludzi. No rzeczywiście, to był odcinek, na którym nie było realnej drogi, z której mógłbym się sam wycofać. To znaczy, że jadąc na tym rowerze mogłem jechać albo do przodu, albo wracać po swoich śladach, co było żadnym rozwiązaniem. I rzeczywiście ta awaria suportu przydarzyła mi się w takim miejscu, w którym mogły być różne konsekwencje tego wszystkiego. Ale na tym polega też doświadczenie, że jesteś w stanie, kiedy to się już wydarza, realnie ocenić swoje szanse. Ja oceniłem, że sobie poradzę, niemniej jednak jestem zawodowcem, podchodzę do przygotowań do swoich wypraw tak jak każdy, kto przygotowuje się do swojej pracy. Jak zakładam, że przychodzimy do pracy przygotowani do niej i chcemy jak najlepiej ją wykonywać. Tak jest ze mną, bo wiem, że mogę się zabić na takiej wyprawie, jeśli popełnię jakiś błąd, więc ja zawsze mam najlepsze dostępne warianty ubezpieczenia. No ale wiemy, jak jest z tymi ubezpieczycielami. No, na papierze to wszystko wygląda wspaniale, kiedy dochodzi do wypadku, to później te procesy o odszkodowania, o te poniesione koszty potrafią wlec się latami. Więc do czasu, aż będę w stanie sam wykaraskać się z tarapatów, w które się wpakowałem, będę to robił sam.
Twoją wyprawę na bieżąco relacjonowały ogólnopolskie media. Największy absurd, który wyczytałeś pod swoim adresem już po powrocie do Polski. Było coś takiego?
Wiesz, my też z założenia, kiedy dzieją się te trudne rzeczy na wyprawie, typu te awarie, to nie rozsyłamy tej informacji do mediów. My z Dominikiem, bo o nim mówię, wysyłamy jedną informację w tygodniu, która zawiera podsumowanie ostatniego tygodnia wyprawy. Więc po prostu dziennikarze już na bieżąco, śledząc moje wpisy, na ich podstawie pisali swoje artykuły, tworzyli swoje materiały. No i to fajnie, no bo to jest część mojego zawodu. Im więcej tych publikacji, tym lepiej dla mnie. Niemniej jednak czasem przybierały one rzeczywiście taki bardzo dramatyczny ton. I mam wrażenie, że ja nie emanowałem i nie epatowałem w tych swoich wpisach taką energią i takim przeczuciem, że jest naprawdę źle już teraz, to w zasadzie koniec, że walczę o życie. No a widziałem artykuły, w których pisano o tym, że walczę o życie, walczę o przetrwanie. No ja wtedy myślałem o tym, jaką pizzę zjem po powrocie. Więc to trochę się rozmijało z tym, co mogliśmy przeczytać w mediach, ale myślę, że zawsze warto, jeśli nas zainteresuje taki artykuł, po prostu sięgnąć do źródła, zerknąć na profile w mediach społecznościowych, na stronę internetową tej osoby, o której czytamy, i tam dotrzemy do faktów.
Jakie koszty trzeba ponieść, żeby zrealizować taki cel? Jak w twoim przypadku?
Sama wyprawa, nie licząc ekwipunku, kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mogę tutaj powiedzieć, że odbyłem swój najdroższy przelot w życiu, ale to wynika z transportu ogromnej ilości bagażu. Ja na przykład zabieram całą żywność na taką wyprawę z sobą, bo to musi być żywność, co do której mam pewność, że się sprawdzi. I to jest zawsze taka sama żywność, abym w trakcie wyprawy nie marnował energii na myślenie o tym, co zjem wieczorem. Nie, ja nie myślę o tym na wyprawy, bo ja wiem, że zjem to samo, co wczoraj, co przedwczoraj, co w poniedziałek i tydzień temu. Dlatego tego bagażu jest tak sporo. Za same przeloty zapłaciłem około 20 tysięcy złotych i nie chciałbym tego już nigdy więcej powtarzać.
Czym Mateusz Waligura nas jeszcze zaskoczy?
Tym, że chętnie sobie odpocznie w kolejnych miesiącach, więc może będziemy czytać i słyszeć o nim mniej, ale kiedy już odpocznie, to może znowu założy narty i zakręci się z tymi nartami i saniami gdzieś w Arktyce. Czas pokaże.
Stajesz się coraz bardziej spełnionym podróżnikiem?
Ja już jestem spełnionym podróżnikiem. Ja pierwszy raz ten rodzaj ogromnego spełnienia poczułem w chwili, kiedy doszedłem do bieguna południowego. I wtedy rzeczywiście nawet napisałem we wpisie, który podsumowywał tę wyprawę, że czuję, że jestem spełniony, już absolutnie niczego nie muszę. I rok później wszedłem na Everest. Więc można to rzeczywiście czytać w takiej kategoriach, takie pitu-pitu. Spełnienie spełnieniem, ale rzeczywiście tak jest. Tak jak powiedziałem, ja każdą kolejną wyprawę teraz traktuję już jako coś, co się może wydarzyć. Jeśli się wydarzy, to będę szczęśliwy. Ale jeśli po tych kilku miesiącach odpoczynku uznam, że wyprawy przestają być moim światem, a coraz częściej tak myślę, przez to, że ten świat wypraw wyczynowych, które są dla mnie szczególnie istotne, bardzo mocno się dewaluuje. Obecnie wycieczki nazywamy wyczynami. Ja coraz mniej czuję się częścią tego świata tak naprawdę. Jeśli po tych kilku miesiącach stwierdzę, że już nie chcę jechać na żadną wyprawę, albo że będę te wyprawy robił już nie w sposób zawodowy, że zawodowo zajmę się czymś innym, a wyprawy będą już tylko moją pasją, tak jak były przez całe moje życie, to pewnie nie będzie to nic niezwykłego.
W twojej prywatnej hierarchii osiągnięć, tych podróżniczych sukcesów, zdobywania celów, co by było na najwyższym stopniu podium? No, jeśli można
no, takiej widzisz, hierarchii to się wpisuje w ten TikTokowy trend. Na zasadzie trzy wyprawy, które zmieniły moje życie, nie?
Ja pytam o numer jeden.
Każda wyprawa była bardzo ważna w moim życiu. Każda z innego powodu. Ogromnie cenię sobie prawie dwuletnią podróż z moją żoną na rowerach przez Amerykę Południową i Australię, bo był to dla mnie rekonesans świata, w trakcie którego poznałem trochę ten świat i wiedziałem, w które miejsca będę chciał jeździć. Cenię sobie wyprawę na Canning 100 Krót, bo była to najtrudniejsza fizycznie i psychicznie wyprawa w moim życiu. Cenię sobie wyprawę na biegun południowy, bo to była wyprawa, o której marzyłem od dziecka. I samo sfinansowanie jej było największym wyzwaniem, a nie dojście na nartach do bieguna. Choć to też była jazda po bandzie. Cenię sobie wyprawę przez Grenlandię, bo odbyłem ją w towarzystwie Łukasza Supergana i jest to świetny wyprawowy partner i tylko z tego powodu chętnie wróciłbym na nią po raz kolejny. I cenię sobie też wszystkie ekologiczno-edukacyjne wyprawy, które realizuję w Polsce, bo one pozwoliły mi zmienić swój sposób patrzenia na podróże.
Mateusz, gdyby nasi słuchacze mieli do ciebie jakieś pytania, gdzie cię można znaleźć w sieci?
No, na Facebooku. Jestem jeszcze taki trochę boomerski. Świat dla mnie nie składa się tylko z obrazków i trzech zdań podpisu plus hashtag. Więc oczywiście można na Instagramie po imieniu i nazwisku. Aczkolwiek Facebook nadal pozostaje dla mnie takim dużym miejscem komunikacji, bo tam można z siebie wyrzucić dużo słów, licząc na to, że ktoś je kiedyś przeczyta.
Bardzo ci dziękuję za wizytę w setnym odcinku podcastu Jak nie zwiedzać świata. Mateusz Waligura, zaledwie kilka dni po powrocie z pustyni Gobi, rowerem był gościem.
Dziękuję, to teraz możemy już iść na szampana. Ty za 100 odcinków, a ja za pustynię Gobi.
Jeszcze raz zachęcam do wysłuchania wszystkich dotychczasowych odcinków podcastu na Spotify i YouTube. Kolejny 101 odcinek już wkrótce. Wszystkiego dobrego. Cieszę się, że jesteście ze mną. Andrzej Gliniak. Do usłyszenia. Pozdrawiam.